Ostatnio zacząłem mówić o jodze, gdyż popularność, a zarazem wieloznaczność tego pojęcia, przyprawia dziś o zawrót głowy. Stąd konieczne wydaje się sięgnięcie do źródłowych opinii specjalistów. Jak bowiem stwierdza Mirza Eliade w swojej znakomicie udokumentowanej pracy o jodze, cytuję, joga stanowi charakterystyczny wymiar ducha indyjskiego. I to w takim stopniu, że wszędzie, gdzie wniknie się w religię i kulturę Indii, napotyka się bardziej lub mniej czyste formy jogi. W Indiach joga była włączana i doceniana przez wszystkie kierunki religijne, zarówno hinduistyczne, jak i heretyckie. Nazwa rodzajowa jogin obejmuje zarówno świętych i mistyków, jak i magów czy orgiastyków, a nawet pospolitych fakirów i czarowników. Każdy z tych typów postępowania magiczno-religijnego odpowiada zresztą jednej z określonych form jogi. Koniec cytatu. Jak widzimy więc, określenie yoga już w samych Indiach miało znaczenie bardzo szerokie. Widzimy też, że wiele odmian jogi łączy się wprost z magią, inne zaś próbują się od niej oddzielić. Jednakże jest bardzo znamienne, jak zauważa Eliade, że najszlachetniejsze przeżycia mistyczne, w tym samym stopniu, jak i najśmielsze marzenia magiczne, są urzeczywistniane przez techniki jogiczne. Albo dokładniej, joga może znaleźć zastosowanie w obydwu tych kierunkach postępowania. Stwierdzenie to mówi nam bardzo wiele. Jeśli bowiem środki do osiągnięcia zarówno czysto mistycznych celów, jak i celów magicznych są podobne, to może podobne są, wbrew pozorom, również cele. Struktura środków nie pozostaje bowiem bez związku ze strukturą celów. Zależy to zresztą też od określenia zarówno pojęcia magii, jak i pojęcia mistyki, które zresztą, jak się wydaje, jest tu dalekie od pojęcia mistyki w znaczeniu chrześcijańskim. Również pojęcie magii można tu traktować w znaczeniu wąskim i szerokim. Pojęcie magii w znaczeniu wąskim to używanie, czy raczej nadużywanie pewnych naturalnych, czy rzekomo naturalnych mocy, zwanych w sanskrycie siddhi, co może się stać pokusą nawet dla czystych jogistycznych mistyków, jeśli zechcą się zatrzymać w połowie drogi. Pojęcie magii w znaczeniu szerokim to pewien magiczny światopogląd, w którym zakłada się osiągnięcie stanu boskości własnymi siłami, właśnie przy pomocy opisanych technik. W tym sensie czysty jogin, czyli mistyk albo święty, nawet jeśli nie zatrzyma się w połowie drogi, pokonując wszystkie magiczne pokusy, nie wychodzi jednak z kręgu magii w szerokim znaczeniu, gdyż ostateczne mistyczne zjednoczenie z prapodstawą bytu dokonuje się cały czas mocą jego własnych magicznych wysiłków, wspomagany poprzez skomplikowaną gnostyczno-magiczną wiedzę. Mówiąc innymi słowy, obserwując wysiłki nierzadko heroiczne najszlachetniejszych, najbardziej uczciwych oraz kompetentnych mistrzów jogi, dochodzimy nieodparcie do wniosku, że nie wychodzą oni z kręgu gnozy oraz magii. Magii w szerokim i subtelnym znaczeniu. Nawet jeśli po drodze zwycięsko pokonają pokusy magii bardziej prymitywnej, magii w znaczeniu wąskim, poszukującej egoistycznej władzy czy spektakularnej mocy. Jeśli więc najbardziej szlachetny jogin mający czyste motywacje nie wychodzi z obiektywnej struktury myślenia magicznego, to staje się bardziej jasne, dlaczego tak wielu joginów, początkowo żarliwych, ulega po drodze zwykłej, wulgarnej magii, nie dochodząc do ostatecznego celu mistyki. Czy jednak intencje tejże mistyki pozostają faktycznie tak bardzo nieskalane i nieegoistyczne? I jaki jest ten ostateczny cel? Czyli jak wygląda joga w swych fundamentalnych, soteriologicznych założeniach? Czy jest to zbawienie od grzechu, w sensie chrześcijańskim? Czy tylko wyzwolenie od cierpienia, w sensie gnostyckim? Jak zauważa bowiem Eliade, każda struktura poważnej jogi, na przykład jogi mistycznej czy klasycznej, posiada spójny i konsekwentny charakter inicjacyjny. Soteriologiczna inicjacja, prowadząca do czegoś w rodzaju ostatecznego zbawienia, jest zasadniczym celem jogi, któremu podporządkowane są wszystkie etapy pośrednie, a także wszystkie środki, czyli techniki i metody. Nieznajomość czy ignorowanie tego faktu może mieć więc fatalne konsekwencje. Celem bowiem klasycznej jogi jest totalne i absolutne wyzwolenie człowieka od jego ludzkiej kondycji, a więc nie tylko od cierpienia, ale i od samego psychobiologicznego procesu życia. Życia, które jako takie jest podstawową przyczyną owego cierpienia, uważanego z kolei jednoznacznie za zło. Totalna negacja cierpienia prowadzi więc do totalnej negacji życia. W tym właśnie celu jogin próbuje odwrócić symetrycznie i proporcjonalnie wszystkie naturalne procesy życiowe, rozpoczynając od fundamentalnych reakcji fizjologicznych, a kończąc nawet na wycofaniu życia psychomentalnego. Jak pisze bowiem Eliade, wszystkie techniki jogiczne domagają się tego samego. Czyń dokładnie odwrotnie niż to, do czego zmusza cię natura ludzka. Celem więc jogi nie jest w zasadzie ekspansja życia czy intensyfikacja zdrowia, jak to się potocznie sądzi, lecz powolna antycypacja biologicznej śmierci. Śmierci za życia, określanej jako wyzwolenie. Wyzwolenie nie tylko od cierpienia, ale i od samego życia. Nie jest to więc śmierć starego człowieka w znaczeniu chrześcijańskim. Na przykład u Jana od Krzyża, gdzie nie tylko nie chodzi o wyzwolenie od cierpienia, a tym bardziej od życia, ale tylko i wyłącznie o wyzwolenie od trwania w grzechu. I to także poprzez cierpienie. Monstrualne nadczłowieczeństwo czy antyczłowieczeństwo joginów, nawet jeśli jest godne podziwu, nie ma więc charakteru chrześcijańskiego, ani ducha biblijnego. Podobnie jak problematycznym czy paradoksalnym pozostaje nawet jogistyczne oczyszczanie się z egoizmu, jeśli bazuje ono, w sensie subiektywnej motywacji oraz obiektywnego celu, na egocentrycznej w sumie ucieczce od cierpienia. Stąd też pokusy wulgarnej magii mogą i tu mieć swój punkt zaczepienia. Wrócimy do tego w kolejnej audycji.